W naszym studiu przyrodnik, ornitolog Cezary Mitrus. Witaj serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, już pierwsze opady śniegu w zasadzie mamy za sobą. Niewielkie, ale były. Za sobą mamy także pierwszy mróz. Dosyć już poważne, ujemne temperatury pojawiały się. Dzisiaj chcemy porozmawiać się na temat dokarmiania ptaków, ale zanim powiemy, jak to robić mądrze, tak żeby pomagać, a nie szkodzić, chciałabym wrócić do rozmowy, która na wiosnę była na naszej antenie emitowana. Wtedy mówiliśmy o międzynarodowym projekcie, który właśnie dotyczył dokarmiania ptaków i badań związanych z dokarmianiem ptaków. Brałeś udział w tych badaniach. Z tych badań wynikało nie do końca to, że ptaki powinny być przez nas dokarmiane. Chciałabym, żebyśmy przypomnieli dzisiaj te argumenty przeciwne dokarmianiu ptaków, i powiedzieli, dlaczego mimo wszystko warto to robić.
Dokarmiając ptaki, ingerujemy w przyrodę. Często się mówi, że pomagamy słabe uszy. Jest wielu zwolenników, w cudzysłowie, samorządu w przyrodzie, aby sama się rządziła bez ingerencji człowieka. Stąd też, gdy dokarmiamy, często wpływamy na to, że przeżywają zimę również te słabsze osobniki. Stąd też niektóre badania wskazują, że w populacji przystępują do rozmnażania również te, które prawdopodobnie nie przeżyłyby zimy bez pomocy człowieka, bez dokarmiania. Badania brytyjskie wskazują, że w populacjach modraszki pojawił się spadek średniej liczby potomstwa, spowodowany tym, że przystępują do rozrodu właśnie również osobniki o słabszej kondycji. Natomiast jest wiele również badań wskazujących na to, że generalnie dokarmianie ptaków wzmacnia populację, powoduje wzrost przeżywalności ptaków. A dotyczy to nie tylko gatunków pospolitych, ale również często rzadkich ginących, którym powinniśmy pomagać.
Jeżeli zdecydujemy się na dokarmianie ptaków, kiedy rozpocząć dokarmianie? Kiedy jest ten najlepszy moment, żeby po prostu zadbać o naszych skrzydlatych przyjaciół, zapewnić im dodatkowe pożywienie?
Tak jak wspominałaś, już mamy za sobą pierwsze opady śniegu, pierwsze przymrozki i to jest najlepszy moment. Ważne jest też, aby nie za wcześnie zaczynać, ponieważ możemy spowodować zmiany zachowań. Na przykład spowodować, że niektóre migrujące ptaki zatrzymamy. Także ważne jest, aby rozpocząć właśnie mniej więcej w tym okresie, kiedy mamy już pierwsze przymrozki, pierwsze opady śniegu i to dokarmianie będzie dotyczyć ptaków, które pozostały u nas na zimę.
Systematyczność jest ważna?
Tak, to jest jeden z warunków. Jeżeli chcemy podjąć się dokarmiania ptaków, powinniśmy to robić rozsądnie, a przede wszystkim systematycznie, ponieważ ptaki przyzwyczajają się do nowego źródła pokarmu. W cudzysłowie polegają na tym, że w tym właśnie miejscu znalazły wcześniej pokarm i wracają, uczą się, gdzie ten pokarm się znajduje.
A jeśli wybiegniemy myślą w przyszłość, to kiedy zakończyć?
Różnie to wygląda w różnych krajach. Na przykład dokarmianie ptaków w Wielkiej Brytanii trwa w zasadzie do końca marca. U nas myślę, że jest to związane z pogodą, jeśli pojawią się już temperatury powyżej 10 stopni, kiedy mamy ewidentne dowody przyjścia wiosny. Myślę, że to jest okres, kiedy możemy zaprzestać dokarmiania ptaków.
A czy to jest tak jak z człowiekiem, że kiedy temperatury są niższe, kiedy zima na całego, to wtedy mamy troszeczkę większe potrzeby żywieniowe. Czy również tutaj w zależności od pogody powinniśmy zmniejszać, zwiększać to, co na przykład w karmniku się znajduje, czy nie ma takiej konieczności?
Podobnie jak z człowiekiem, pokarm jest potrzebny do tego, żeby utrzymać temperaturę ciała stałą, podobnie jak u nas ptaki utrzymują stałą temperaturę ciała, ale co ważne, wysoką temperaturę, bo ptaki mają znacznie wyższą, ponad 40 stopni. Poza tym metabolizm ptaków jest bardzo szybki i to jest związane z wielkością. Im mniejsze ptaki, im mniejsze gatunki, tym ten metabolizm jest jeszcze szybszy. Stąd też na jednostkę masy ciała zapotrzebowanie energetyczne, pokarmowe ptaków jest znacznie większe niż na przykład człowieka. Im niższa temperatura, tym na pewno są wyższe zapotrzebowania pokarmowe, energetyczne i ptaki muszą ze względu chociażby właśnie na temperaturę ciała, wysoki metabolizm tego pokarmu pobierać znacznie więcej. Powinniśmy po prostu obserwować, jeżeli w naszym karmniku ubywa pokarmu, to uzupełniamy. Staramy się, aby nie było takiej sytuacji, że pokarm zalega. Jest wtedy duże prawdopodobieństwo na przykład pleśnienia, co nie jest korzystne. W zależności od tego, jak wiele ptaków przylatuje do naszego karmnika, jakie są warunki pogodowe, po prostu obserwujemy. Jeżeli znika pokarm, uzupełniamy, staramy się uzupełniać, ale też, żeby tego pokarmu nie było za dużo, żeby nie zalegał.
Czyli to jest taki obowiązek też stałego bycia przy tym karmniku i monitorowania tego, co się dzieje. Trzeba cały czas pilnować, dbać.
No, bierzemy na siebie pewien obowiązek, nie tylko systematycznego dokarmiania, ale ważny jest rodzaj pokarmu i to, co sypiemy do tego karmnika.
Co w takim karmniku powinno się znaleźć? Pamiętam ze swojego dzieciństwa okropną awanturę, którą zrobiła mi babcia, bo wpadło mi do głowy, żeby świeżutkim chlebem ptaki pójść i nakarmić. I pamiętam do tej pory, jak dostało mi się. Rozumiem, że to nie był dobry pomysł. Czego na pewno nie, a co możemy spokojnie w karmniku umieszczać?
No, babcia chyba miała doświadczenie w dokarmianiu ptaków. Rzeczywiście nie zaleca się, aby do karmnika kłaść pieczywo, w szczególności świeże pieczywo. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest duża groźba pleśnienia chleba. Najlepszym pokarmem są różnego rodzaju ziarna. Takim uniwersalnym w zasadzie, wykorzystywanym niemalże przez wszystkie ptaki, jest słonecznik. Jest kaloryczny, jest to roślina oleista. Bardzo chętnie korzystają sikory, ale również różne gatunki ziarnojadów. Można uzupełniać i chętnie korzystają mazurek, czy wróble, czy też na przykład dzwońce. To jest proso. Również ziarna zbóż, chociaż może rzadziej korzystają z tego typu pokarmu ptaki. Jeśli już koniecznie chcemy dokarmić ptaki pieczywem, to dobrze, jeżeli jest ono wcześniej wysuszone. Ważne, żeby nie było spleśniałe. Tego typu pokarm też możemy wykładać ptakom do karmnika.
Wspomniałeś o ziarnie. Czy to jest takie ziarno, które gdzieś, nie wiem, w gospodarstwie jest, albo słonecznik łuskany, który kupujemy do celów spożywczych, czy jednak korzystać z tego ziarna specjalistycznego? Teraz w sklepach zoologicznych można je kupić. Nawet niektóre markety też proponują takie mieszanki ziaren czy sam słonecznik. Czy to nie ma znaczenia?
Nie powinniśmy przede wszystkim używać pokarmu solonego. Na przykład słonecznik łuskany, trudno mi powiedzieć, być może używa się różnych preparatów do, nie wiem, na przykład konserwacji takiego słonecznika. Ja na przykład kupuję w centrali nasiennej lub też po prostu na targu, gdzie można znacznie taniej taki słonecznik kupić niż w sklepie spożywczym.
Ziarno, chleb, jeżeli już, to wysuszony. Dbajmy o to, żeby nie miał śladów pleśni w sobie. Co jeszcze? Kojarzy się z dokarmianiem, tutaj zwłaszcza chyba sikorki lubią ten rodzaj pożywienia. Kawałek słoniny wywieszony na jakimś haczyku.
Też, tylko tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli używamy na przykład słoniny, to też, żeby nie była solona, żeby świeża była. Jeżeli wystawiamy tłuszcze różnego rodzaju, to w miejscu nienasłonecznionym, żeby ten tłuszcz nie jełczał. A wracając jeszcze do innych źródeł pokarmu, to na przykład suszone owoce, na przykład suszona jarzębina, też jest często wykorzystywana przez różne gatunki ptaków.
Czyli możemy sami taką jarzębinę sobie ususzyć.
Jak najbardziej. Jesienią możemy sobie zebrać i ususzyć.
Jak powinien być zorganizowany karmnik? Osoby, które mieszkają na terenach wiejskich, mają troszeczkę łatwiej, bo jest więcej miejsca, no ale też chcemy często w miastach dokarmiać ptaki, na przykład w warunkach blokowych. Jak to zrobić, żeby to było zrobione dobrze? Na co zwrócić uwagę? Jakie powinien spełniać warunki? Taki dobrze przygotowany karmnik, taka stołówka dla przylatujących ptaków.
Ważne jest miejsce, gdzie karmnik zostanie powieszony. Rzeczywiście najlepsze warunki mają ku temu mieszkańcy wsi, czy powiedzmy osiedli podmiejskich, ponieważ taki karmnik dobrze, jeżeli jest w pobliżu na przykład krzewów, czy też drzew, gdy ptaki mogą sobie z pokarmem, na przykład słonecznikiem wziętym z karmnika, usiąść spokojnie, czy też schronić się w momencie pojawienia się drapieżnika. Ważne jest również to, aby taki karmnik nie znajdował się blisko dużych okien. Ptaki niestety często rozbijają się o powierzchnie szklane. Stąd też staramy się, aby nie znajdowały się one w bezpośrednim sąsiedztwie dużych powierzchni szklanych. Chociaż czasami zdaję sobie sprawę, że w bloku w zasadzie jedynym miejscem, gdzie możemy taki karmnik zainstalować, to jest parapet czy też balkon, ale jeżeli mamy do wyboru, to balkon jest znacznie lepszy niż parapet.
Nieobecność zwierząt domowych, to też trzeba uważać.
Poza naturalnymi drapieżnikami, które prędzej czy później, w szczególności jeżeli dokarmiamy regularnie, tych ptaków jest rzeczywiście dużo, dużo się pojawia przy karmniku. Pojawiają się wtedy krogulce najczęściej. to głównym drapieżnikiem i głównym niebezpieczeństwem dla takich ptaków to jest kot. Stąd też staramy się, aby nasze pupile nie korzystały pośrednio z karmników i nie polowały na ptaki, które dokarmiamy. Czasami no, nie jesteśmy w stanie upilnować.
Trudniej jest ptakom zdobyć pożywienie przy dużym mrozie czy przy dużym śniegu?
Jeden i drugi czynnik jest bardzo ważny, choć wydaje się, że temperatura właśnie, niska temperatura jest tutaj kluczowa, ponieważ w krótkie dni, w szczególności w grudniu, kiedy noc trwa często kilkanaście godzin, nawet do 16 godzin, im dalej na północ, tym ta noc jest dłuższa. Ptaki w krótkim okresie dnia muszą zebrać nie tylko pokarm potrzebny na bieżące potrzeby, ale również na przenocowanie. I bardzo niskie temperatury powodują tak zwaną hipotermię. Znaczny spadek temperatury. Nie jest możliwy wtedy wzrost temperatury przy braku pokarmu, zasobów pokarmowych.
Wszystkie gatunki ptaków, które zimą są obecne w Polsce, mogą do karmnika przylecieć? Czy są też takie, które zdecydowanie nie korzystają z gościnności ludzkiej?
Zależy, w jakim miejscu mamy karmnik. Oczywiście nie pojawią się przy karmniku zimujące u nas na rzekach duże ptaki, tak jak łabędź czy kaczka krzyżówka, chociaż te ptaki też często są dokarmiane podczas spacerów, na przykład nad jakimiś stawami czy rzekami. Poza tym przy karmnikach raczej nie pojawiają się też duże ptaki drapieżne, jak myszołów czy bieli, które też u nas zimują. Jeżeli mamy nasz karmnik w mieście, niewielkie szanse są na pojawienie się gatunków typowo leśnych, takich jak dzięcioł czy kowalik. Natomiast jeżeli mieszkamy w pobliżu parku, to jak najbardziej takie gatunki też mogą się pojawić.
Ptaki w lasach też są dokarmiane przez leśników?
Często pojawiają się stołówki ptasie, na przykład przy paśnikach, czy często leśnicy również na przykład przy swoich leśniczówkach dokarmiają ptaki. Także jak najbardziej wiele gatunków sikor czy dzięcioły korzystają również z dokarmiania.
Jakie są gatunki typowo zimowe? Które z ptaków na zimę pojawiają się w Polsce? Nie usłyszymy ich, nie zobaczymy w okresie wiosennym czy letnim.
Część gatunków mamy stałe, które są u nas przez cały rok, zarówno jesienią, zimą, jak i wiosną, ale część rzeczywiście jest takich, które pojawiają się bądź też tylko w czasie przelotów, bądź zimą. Do takich prawdopodobnych przybyszów, które mogą pojawić się przy naszym karmniku, jest na przykład zięba Jer, która jest bliskim krewnym naszej pospolitej zięby, a jest to gatunek północny i pojawia się w Polsce tylko w zasadzie w okresie przelotów i zimą. Zimą też na przykład słyszymy czy widzimy jeden z ładniejszych gatunków, które znam, to jemiłuszka. Też latem nie jest to u nas gatunek lęgowy czy wiosną, natomiast pojawia się ona czasami w dużych stadach właśnie zimą.
A czasami się nie pojawia.
A czasami się nie pojawia. To, kiedy pojawiają się u nas gatunki północne, w dużej mierze zależy od tego, jakie warunki panują zimą właśnie na północy. Jeśli są złe warunki pokarmowe, jeśli jest ciężka zima, to wtedy te gatunki północne przemieszczają się właśnie bardziej na południe, szukają nowych miejsc, gdzie mogą przezimować, gdzie mogą zdobyć pokarm. Wtedy właśnie też pojawiają się na przykład w Polsce.
Z zimą też kojarzy się gil. To jest taki ptak, który gdzieś zawsze w tych białych warstwach śniegu pięknie wygląda. Czy on w ciągu roku też jest obecny w Polsce?
Tak, jak najbardziej to jest nasz gatunek lęgowy. Z tym, że nie jest zbyt pospolity. Jest to gatunek leśny. Występuje przede wszystkim w lasach, gdzie mamy dorodne świerki i jodły. Tam można spotkać również wiosną i latem gile, ale my najczęściej właśnie kojarzymy gila zimą, ale podkreślam, że jest to gatunek, który można u nas obserwować przez cały rok.
Kto najczęściej odwiedza karmniki?
Najczęściej spotykanym czy przylatującym ptakiem do naszych karmników jest bogatka, sikorka, która jest obecna przez cały rok. Z tym, że większość osobników, które widzimy zimą, to nie są te ptaki, które u nas przystępują do lęgów. To są też przybysze, głównie ze wschodu i z północy. Poza tym, poza sikorami, bogatką czy modraszką, częstymi gośćmi w karmnikach są wróble, mazurki coraz częściej i dzwońce. To jest w zasadzie taki niemalże stały skład gości przy karmnikach.
Często słyszę się, że ornitolodzy liczą ptaki. Również zimą takie liczenia się odbywają. Ja chciałam zapytać, no, jak można ptaki policzyć? To być może dla laika brzmi dosyć zaskakująco, no bo każdy się zastanowi, czy takie liczenia są obiektywne i rzeczywiście miarodajne. I w jaki sposób to technicznie się odbywa?
W dużej mierze zależy to od celu, jak również od środowiska, w jakim takie liczenia są prowadzone. Od kilkudziesięciu już lat co roku są prowadzone liczenia ptaków na zbiornikach wodnych i rzekach. Polega to na przejściu określonego odcinka. Są wybrane odcinki rzek, które się kontroluje i obserwujemy, rozpoznajemy ptaki, jak również staramy się liczyć. Często ptaki te po prostu siedzą na wodzie i w zależności od tego, jak duże jest stado, to jesteśmy w stanie nawet policzyć do jednego osobnika. Jeśli są to stada liczące setki, czasami nawet tysiące osobników, wtedy już rzeczywiście jest trudniej, ale są sposoby jakby szacowania, odkładania w przestrzeni pewnych grup i przeliczania. Także jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście trudniejszą sytuacją jest taka, kiedy ptaki się przemieszczają. Wtedy nie zawsze jesteśmy pewni, czy nie liczymy tych samych osobników jeszcze raz. Wtedy też staramy się obserwować, w jakim kierunku się przemieszczają i staramy się unikać ponownego policzenia. Oczywiście też możemy liczyć na przykład ptaki właśnie przy karmnikach, z tym, że ptaki, osobniki nie są znakowane. Też często nie jesteśmy w stanie określić, czy na przykład przyleciał po raz kolejny ten sam osobnik, czy to są nowe, ale możemy na przykład w jednostce czasu, powiedzmy na 10 minut czy na godzinę, określić, jak często przylatują ptaki, co jest pewnym wskaźnikiem. Nie jest może dokładną liczebnością ptaków, ale pewnym wskaźnikiem częstości pojawiania się ptaków.
Czy w ciągu ostatnich lat zmieniła się liczebność jakichś popularnych w Polsce gatunków? Albo zwiększyła, albo zmniejszyła? Były takie sytuacje?
Jeśli mówimy o liczeniu ptaków, to od kilkunastu lat, dokładnie od 15 lat, jest prowadzony monitoring pospolitych ptaków Polski. Z tym, że ten monitoring dotyczy ptaków lęgowych. Na wybranych powierzchniach jest już ich kilkaset, o ile pamiętam, liczących powierzchnią 1 km². Liczy się odpowiednią metodą ptaki i jest to bardzo dobry wskaźnik pokazujący nam właśnie wzrost, czy też spadek liczebności, czy też stabilność wybranych gatunków ptaków. Te liczenia, ten program rzeczywiście pokazuje nam w tej chwili, że jest grupa ptaków, gdzie obserwuje się znaczny spadek. Między innymi wydawać by się mogło, że jest to ptak od wieków towarzyszący nam i liczny. A od 2000 roku przez kolejnych 10 lat obserwowano gwałtowny spadek liczebności wróbla domowego. W tej chwili te obserwacje, ten monitoring wskazuje na wzrost, ale jest szereg innych gatunków, jak na przykład szczygieł, jeden z ładniejszych naszych małych ptaków, gdzie cały czas od wielu, wielu lat obserwuje się spadek liczebności tego gatunku.
Wróćmy jeszcze na chwilę do karmników. Zastanawiam się, jak ptaki do nich trafiają. Widzą je? Są przyzwyczajone do tego, że tam, gdzie człowiek, tam będzie jedzenie zimą?
Ptaki mają bardzo dobry wzrok. Podstawowym zmysłem, którym się kierują, jest wzrok. Obserwują, jak najbardziej obserwują otoczenie i szukają różnych źródeł pokarmu. Część z nich jak najbardziej uczy się i przyzwyczaja do tego, że człowiek wykłada pokarm w takich, a nie innych miejscach. A propos naszych rozmów wcześniejszych dotyczących badań, to również prowadziliśmy takie badania, obserwacje dotyczące tego, jakie ptaki odkrywają karmnik, które ptaki pojawiają się przy nowych miejscach. I okazało się, że takim najodważniejszym ptaszkiem jest właśnie bogatka. Najczęściej pierwszym ptakiem, który pojawia się przy nowo postawionym karmniku, jest właśnie sikorka. Na drugim miejscu jest inny gatunek sikory, modraszka. Poza tym również jednym z pierwszych są wróble czy mazurki.
Czasami patrząc na to, co dzieje się przy karmniku, mamy wrażenie, że tam panuje pewna hierarchia. Czy to jest tylko takie wrażenie, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy?
Rzeczywiście jest różny poziom agresji wśród ptaków. Ja też obserwuję czasami to, co się dzieje w karmniku i jednym z gatunków, który często przegania inne ptaki, jest dzwoniec. Poza tym obserwuję, że samce bogatek są też często agresywne, odpędzają inne samce, natomiast tolerują samiczki, które pojawiają się w tym samym czasie w karmniku. Także jak najbardziej hierarchia w takim karmniku panuje, zarówno wewnątrzgatunkowa, jak również między gatunkami.
Jak dokarmienie ptaków wygląda w innych krajach? No, w Polsce jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no niemal w taki sposób oczywisty. Natomiast czy też w innych krajach, gdzie panuje zima, gdzie często ona jest długa, również ptaki są dokarmiane? Jest taka, no nie wiem, moda, możemy to chyba troszeczkę modą też nazwać.
Jak najbardziej. Właśnie w tych strefach północnych Europy Zachodniej jest to bardzo popularne. Na przykład w Wielkiej Brytanii szacuje się, że przy co drugim domu jest karmnik. Poza tym Brytyjskie Towarzystwo Ornitologiczne organizuje co roku w zasadzie już od ponad 40 lat taki program monitorowania, śledzenia tego, co się dzieje przy karmnikach i amatorzy, obserwatorzy wypełniają specjalne formularze. Bierze w tym udział kilka, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Dzięki temu można śledzić właśnie zmiany liczebności zimujących ptaków. Nawet wydaje się specjalny biuletyn dotyczący właśnie ptaków pojawiających się przy karmnikach. Mam tu jeden z takich przed sobą. Co roku ten biuletyn jest wydawany, gdzie dosyć szczegółowo opisuje się zebrane wyniki.
Mam nadzieję, że pomogliśmy trochę Państwu, osobom, które chciałyby rozpocząć. To już teraz, już można. Czas nastał, dokarmianie ptaków. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność w studiu. Cezary Mitrus, przyrodnik, ornitolog.
Dziękuję bardzo.